Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
Zabierała mi żona komfort picia. To jakby swoją też agresywnym zachowaniem, znęcaniem się doprowadziłem, że się wyprowadziła z domu. Myślałem, że teraz będę już sobie pił, żył jak chciał, jak pan. No, nic takiego się nie stało. Doszedłem na dno i jeszcze było na 8 metrów mułu. Na dnie jest czterech jeźdźców apokalipsy. Jest samotność. Byłem samotny, straciłem już praktycznie wszystko, wszystkich. Straciłem rodzinę, przyjaciół, siebie, czyli nie miałem nigdy. Nie miałem nikogo. Samotność, rozpacz, beznadzieja. I jeszcze jeden, ale wyleciało mi z głowy. Wiem, że to co czterech tych jeźdźców.
Dwanaście kroków Rafała. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
Poszedłem na trzecią terapię. 2,5 roku znowu abstynencji suchej, po której też zapiłem, ale już na krótko. Na tej terapii poznałem kolegę Jurka, który mówi, że idzie jakimś programem duchowym 12 kroków. Ja miałem z nim kontakt. Później jak ja zapiłem, to zadzwoniłem do niego i poprosiłem go o pomoc. I mówię, ten program, czy byś mi nie przekazał. Program zdrowienia duchowe 12 kroków. Bo zauważyłem, że on dalej już nie pił 4 lata. A ja zapiłem jednak. Może to mi pomoże. I poprosiłem tego Jurka. On był moim sponsorem. Sponsor to jest właśnie taki jakby przewodnik duchowy, który przeprowadzi przez ten program 12 kroków, który jest to przeszedł, ma podopiecznych, ma też swojego sponsora i ma jakiś też staż życzliwości, jakieś doświadczenie. Tylko to jest taka nazwa, sponsor, taka nietrafiona, trochę się kojarzy. Bardziej jakiś właśnie taki przewodnik duchowy by odpowiadał tej nazwie.
12 kroków anonimowych alkoholików. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
Później jak ja zapiłem, to zadzwoniłem do niego i poprosiłem go o pomoc. Wtedy się poddałem, tak. Tylko też nie było od razu, bo to był mój pierwszy sponsor i dalej pycha. Byłem mocnym manipulatorem, jako osoba uzależniona, że ja się uważałem lepszym alkoholikiem, lepszym człowiekiem. Zawsze tak miałem. Nawet jak poszedłem na meetingi AA, to też oceniłem wszystkich, popatrzyłem na nich. Ten pił denaturat, a tamten leżał w rowie. Ja miałem pracę i nie leżałem tam nigdzie. Oceniłem lepszy i wydawałem się lepszy, że jestem od Jurka, mądrzejszy. To mówię, co może mi pomóc. Albo jak pojechał do Holandii, mówi, że idzie do pracy, już znowu miałem takie pretensje, o, zostawiam je, to tutaj ma podopiecznego i mnie zostawia, idzie sobie do pracy, do Holandii. A chciał dalej pracować tylko przez telefon. To ja się obraziłem, mówię, to nie ma sensu, Jurek, dziękuję ci bardzo.
Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy.
Dalej żyłem po swojemu, wierzyłem w swoją samowystarczalność, bo ja musiałem zawsze liczyć na siebie, że jestem samowystarczalny. Ojciec mówi, że jestem zawsze słaby, no to chciałem być silny. Wierzyłem w to, w swoją niezależność jeszcze, że ja nikogo nie mogę być nigdy zależny. Krótko po tym dostałem propozycję od mojego przyjaciela, którego poznałem we wspólnocie anonimów alkoholików, Grzesia, na warsztaty 12 kroków, żeby jechać. Mówię, jadę, zobaczę. Jeżeli ktoś mi coś zaproponował, to widocznie tak miało być. I pojechałem tam ponad 100 osób. Tam poczułem jakąś taką duchowość i znowu dostałem taki strzał, jakbym stanął tam na środku nagi, bez już uprzedzeń, bez swoich przekonań. Jakby ktoś mi w głowie tę całą moją wiedzę niepotrzebną wyczyścił mi te wszystkie kartki. Ten mój cały zapisek w komputerze mnie zresetował. Wtedy się poddałem, tak jeszcze raz uklęknąłem, poprosiłem Boga, mówię, pomóż mi, bo już wszystkie moje sposoby zawiodły. Czuję się bezsilny, poddaję się Tobie. I tam był taki Piotrek, prowadził taką grupę i podchodzę do niego, wziąłem numer telefonu. Ja byłem u niego, tam mnie ugościł 3 dni, dał mi dużo ciepła. No, pracowaliśmy 7 miesięcy.
Krok 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
W 4. kroku wypisałem wszystkie swoje złe rzeczy, które uczyniłem od dzieciństwa. Urazy do ludzi, lęki, sytuacje, w których miałem wstyd i poczucie winy. Taki ciągle miałem niskie poczucie wartości, bardzo niskie, praktycznie zerowe. Miałem 19 lat, to dziewczyna ze mną zerwała. Łuszczycę dostałem. To był dla mnie też cios taki. Czułem się naznaczony. Do wojska mnie nie wzięli. Koledzy poszli. Dziewczyna mnie rzuciła. Trochę się podłamałem. I nawet poszedłem się powiesić do piwnicy. Powiesiłem się, ale jakoś tak podciągnąłem się z powrotem i miałem taką myśl, przyszła, a będę sobie teraz po prostu imprezował i się bawił. Po co mam na przykład umierać, nie? To sobie wykorzystam jeszcze ten czas. Tak jak pomyślałem, tak zrobiłem później. I środowisko zmieniłem na pseudo-kibiców. Zmieniłem. Ja byłem kibicem Stomilu Olsztyn z fanklubem w Ostródzie. Z fanklub. Nawet było z 20-30 osób. Czułem się bezpiecznie prosto w grupie. Taką siłę, przynależność, co dusiłem w sobie, to później dawałem temu upust. Tam na jakichś ustawkach, bójkach. U mnie w piwnicy kiedyś spało 11 pseudokibiców z ŁKS-u, bo w piwnicy miałem taką siłownię zrobioną. Raz była siłownia, za jakiś czas była melina. Też jak byłem pod wpływem alkoholu, to potrafiłem rzucić sąsiada butelką. A jak byłem trzeźwy, to dzień dobry, się kłaniałem ładnie. Straciłem już później poczytalność, tak w pewnym sensie. Skopałem mojego sąsiada z bloku. Wdał się w jakąś bójkę z moim kolegą. Ja akurat wyszedłem z baru, zacząłem, że się szamoczył na ziemi. Mi się wydawało, że to jest jakiś postawny, duży facet, który bije mojego kolegę. Taką miałem iluzję. No i podbiegłem, pomogłem mu i zaczęliśmy go kopać. Była sprawa w sądzie, dostałem tam. Miałem wyrok w zawieszeniu. 2 lata na 3 lata. Za zdemolowanie pociągu też miałem w zawieszeniu. I upiekło mi się. Musiałem wszystko to wypisać. Bo to jest właśnie po to, żeby poznać siebie, krok 4. Poznać siebie i dlaczego ja tak się zachowywałem. Właśnie moim istotą błędów to był strach. Ten od dzieciństwa. No, z powodu mojego taty, nie? Który po prostu nadużywał alkoholu. Odczuwałem bardzo duży strach. Bałem się go. Praktycznie ten strach towarzyszył mi do 40 aż roku życia, właśnie od tego dzieciństwa. To było jedno z takich tych rzeczy, ten przerośnięty strach, który po prostu mi długo towarzyszył i nie pozwalał mi normalnie funkcjonować. Była też przemoc u mnie w domu. Taty w stosunku do mamy. Trochę do mnie może mniej, ale była też przemoc fizyczna, emocjonalna. Tata był raptusem i nerwusem i panem domu, chciał rządzić i po prostu musiało być wszystko po jego myśli, tak? Jeżeli był pod wpływem alkohola, coś nie było tak, jak on chciał, no to wtedy wybuchał do mamy. I wtedy ja się czułem taki bezsilny i bezradny.
Rafał był starszy od siostry o 5 lat, więc którejś niedzieli mój mąż zaledwie wszedł z kolegą przyszedł oczywiście, obydwoje pijani. I oczywiście zaczął się awanturować, że jeszcze nic nie jest skończone. No i Rafał stanął w mojej obronie, a mój mąż chciał się z nim bić. Ręce kawy zakazał I żeby nie jaj córka, to by pewnie go pobił, no bo on był straszny, jak wypił.
No wiadomo, jak miałem 6-7 lat czy 8, no to musiałem się bać. No i mnie straszył. Później starałem się być niewidzialnym takim dzieckiem. Niewidzialnym i dusiłem w sobie, dużo zamykałem się w sobie, izolowałem się.
Rafał, jak był takim chłopaczkiem 16-letnim, dochodził do szkoły zawodowej, był bardzo dobrym dzieckiem. Nie palił papierosów, nigdzie się nie włóczył, nie rozrabiał. Jakby go nie było, on potrafił się bawić spinaczami jak chłopiec mały. I był najmniejszy w klasie, był naprawdę, jakby go nie było.
No i to się przeżyło później, że widziałem w ojcu tą siłę taką, dominację, a kobiety, mamę uważałem za osobę słabą i taką, że nie potrafi sobie z tym poradzić. A największy ból był taki, że mój ojciec, jak był trzeźwy, to był nieobecny, w ogóle się nie odzywał, nie miałem z nim żadnej relacji. Dopiero jak wypił sobie, to przychodził i mi 3-4 godziny nad głową mówił mi, co robię źle, jakim jestem nieudacznikiem na przykład. No ale i albo był agresywny. Także trzy jego wersje to żadne nie spełniały jakby, no, oczekiwań dziecka moich i jako ojca. No także relacje nie były żadne. Nigdy z nim nigdzie nie byłem. Rzadko rozmawialiśmy. Już w czwartej klasie chodziłem na wagary. Sam lubiłem chodzić nad jezioro. Ognisko sobie paliłem. Przyszedłem oczywiście. Ojca sekretarka była mamą mojego kolegi z klasy, co powiedział, że mnie nie było. W szkole i to się wydało, no to też później zostałem okrzan od ojca. I lubiłem na przykład jeździć do Olsztyna pociągiem na gapę, oglądać znaczki. Był sklep filatelistyczny w Olsztynie i szedłem, nic nie kupiłem, bo nie miałem pieniędzy, tylko sobie oglądałem, tam, które mi się podobały, i wracałem sobie do domu.
A potem Rafał zaczął, jak już był taki starszy, 18-19 lat, to popadł w niezbyt dobre towarzystwo. Zaczął popijać.
W roku czwartym miałem taki cud, że pisałem urazy. Ja byłem człowiek urazy, można powiedzieć. Skupianie się od dzieciństwa na sobie, na swoim cierpieniu. Tylko, że ja, jest mi najgorzej, tylko ja cierpię. Wszyscy dookoła mają dobrze, tylko ja. Łapałem te urazy i tam przy 120 się zatrzymałem. I mówię, Boże, ile zmarnowałem życia i czasu na tych urazach, na tych pomstach, na tym wszystkim. I do mamy miałem też urazy. Widziałem w ojcu tą siłę taką, dominację, a kobiety, mamę uważałem za osobę słabą i taką, że nie potrafi sobie z tym poradzić.
Ja się bałam rozstać się z moim mężem. Pewnie bałam się być matką samotną z dziećmi, bo jednak on lepiej ode mnie zarabiał. I pewnie z tego poczucia takiego, tego strachu zostałam z nim. A nawet go broniłam, co długo nie mogłam sobie z tym poradzić. Ja w 2017 roku rozstałam z moim mężem. Mieszkam sama, jestem sama. Ale nie jestem sama, bo mam Pana Jezusa. I jest mi z tym dobrze. Mam spokój.
I mówię, i sam siebie jeszcze zatruwałem tymi urazami od środka. To mnie przecież żerało mnie to. I mówię, Boże, jakie to jest bez sensu. Przecież ja chciałbym się z nią pogodzić. I nie minęło pół dnia, SMS-a do niej dostaję. Później zadzwoniła do mnie, że mnie przeprasza, że chce się ze mną pogodzić.
Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
W kroku piątym wyznajmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę moich błędów. Znałem, że to sponsor będzie dobrą osobą. Można iść do jakiejś duchowej osoby czy do jakiegoś zaufanego przyjaciela, ale ja uznałem, że to będzie ten, bo on to zrozumie, nie poczuje się dotknięty tymi rzeczami. Właśnie pojechałem do niego z tym zeszytem zapisanym. Pełen obaw. Pojechaliśmy do Bielska-Białej, pojechaliśmy na górę kolejką, później jedną, drugą, pod kaplicę taką, bo w czerwcu ładna pogoda. I tam mu to wszystko przeczytałem, wyznałem. No i przy tym był Bóg, bo ponieważ jak to pisałem, to musiałem mu się powierzyć, że to wszystko z siebie wyrzuciłem. Wiem, że on był przy tym. Sobie wyznałem, bo się przyznałem do tego, no i drugiemu człowiekowi wyznałem.
Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
Sandrę zobaczyłem przez okno, kiedy się krzyła. Miała takie narodowo pofarbowane włosy. Zszedłem na dół, z trzeciego piętra, mieszkałem trzecim piętrze na klatkę, czekałem, aż będzie szła i stałem z kolegą i ona tak wyszła za zakrętą chodnikiem i mówię, kurczę, taką dziewczynę to chciałbym mieć, żeby była moją żoną. Kiedyś zszedłem paru i ona tam była. Zaprosiłem ją tam później na jakieś spotkanie i ona się zgodziła.
Znaczy wtedy nie wiedziałam, że jeszcze Rafał jest tak uzależniony i w ogóle miałam tak z tyłu głowy to, żebym tylko w tą rodzinę nie wchodziła, ale mam go kochać. Ale w tą rodzinę mam nie wchodzić. I ja bym, to było tak silne, że ja po prostu... Ale i tak zignorowałam, bo byłam strasznie za nim.
No i co, Rafał poznał żonę, miał 24 lata, ona przyszła do nas, jeszcze nie miała 18 lat. Okazuje się któregoś razu, że w ciąży. Urodziła się Sara, wszyscy na gromadce 48 metrów kwadratowych, córka i cała ta niezgoda. To było strasznie, jeszcze z takim właśnie jak mój mąż, takim człowiekiem, jego wszystko drażniło, nawet płacz dziecka. No, nikt nie miał tam dobrze, każdy był nieszczęśliwy.
Miałem taką też iluzję, że jak się ożenię, będziemy mieli dziecko, stworzę rodzinę, to właśnie ustatkuję się, przestanę pić. Ale to było takie złudne myślenie, nic się takiego nie stało. Chodziłem do pracy, a po pracy chodziłem na piwo z kolegami. Przyjeżdżałem wieczorem albo późno. Rano wstawałem i mnie nie było. Żona mi mówiła o problemach. Mama coś tam mówiła, siostra, ojciec, harmider, kłótnie. Ja uciekłem całkowicie w ten alkohol i 5 lat to już był mój upadek, to już dosłowny. Miałem stany psychozy, 5 roku nie spałem. Wydawało mi się, że jak zasnę, to wypadnę, wyskoczę przez okno. Była straszna męczarnia, bo 5 roku nie spać tam po 15 minut. Budziłem się strasznymi lękami, wybiegałem na środek mieszkania. Patrzyłem, gdzie jestem, nie mogę sobie przypomnieć, jak mam na imię i kim jestem. Stałem, uspokajałem się, szedłem do łazienki, wracałem i pomału tak. No siedziałem z otwartymi oczami. W ogóle nie brałem pod uwagę, że to jest alkohol, nie, że tak działa.
Próbowałem mu pomóc i chodził na terapię, przerwał. Później znowu próbował. Ja już nie widziałam szans, jak on tak to wszystko funkcjonowało, żeby dalej z nim być.
Byłem na pierwszej terapii 5 miesięcy. A po tej terapii, jak znowu zapiłem, no to piłem 2 razy więcej, żeby nadrobić ten stracony czas. Kłótnie z żoną doprowadziłem, że się wyprowadziła z domu. Później skończyło się to rozwodem. I byłem na tym rozwodzie. Wróciłem do domu. Jakby wpadłem w jakiś stan katatoniczny na 3 dni. Położyłem się do łóżka i to łóżko mnie tak wciągnęło. Nic nie pamiętam dokładnie. 2005 rok to był. Zmarł wtedy papież Jan Paweł II. Zmarł. Jeszcze włączyłem telewizor, ale na żadnym kanale nic nie było. Praktycznie tylko o papieżu, że zmarł. Ja leżałem na tym łóżku. Nie wiem, czy jadłem, czy chodziłem do łazienki. Naprawdę nie pamiętam. Tylko cytaty takie ciągle mi wchodziły w głowę, że zło trzeba zwalczać dobrem. Krakowia z Wisłą, kibice się pogodzili, że tamten wybaczył tamtemu i tak ciągle to mnie tak 3 dni tam słyszałem to, nie? Po 3 dniach dostałem jakieś takie siły, wstałem i mówię, wszystko trzeba to naprawiać, nie? To mówię, muszę odzyskać rodzinę, idę znowu na terapię. Pierwsze, co zrobiłem, to wziąłem reklamówkę i mówię, trzeba się od rodziców wyprowadzić. Mam 28 lat, nic nie mam. Mam jeden plecak z reklamówką i wychodzę. I muszę jakoś stację, a mam pracę. Chodziłem na terapię, na pogłębioną. Na tej terapii zobaczyłem, że 5 lat nie byłem w ogóle ojcem. Zobaczyłem siebie jakby swojego ojca. Że jestem taki sam, jak nie gorszy. I to mnie tak zaczęło dotykać.
Krok 7. Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
Teściowa mi powiedziała, że Sandra płacze wieczorami. Nie wiem, czy mówiła prawdę, czy nie.
Bardzo lubiła Rafała. I ona zawsze za nim była. I mówi, niech Rafał przyjdzie. I tylko tak po prostu mnie namawiała, żebym tylko z nim była, że ona widziała w nim tego dobrego człowieka.
Taka iskierka nadziei. I chodziłem do niej Chodziliśmy na spacery.
No i jakoś tak się zaczęło. Zaczęło spokojnie, powoli i wróciliśmy do siebie. Wynajęliśmy sobie mieszkanie. Później kupiliśmy mieszkanie.
Z żoną znowu wzięliśmy ślub. Żona mi jakby dała szansę. Kupiliśmy nowy samochód. Sandra otworzyła, pomogę mi sklep otworzyć. Miałem pracę.
Zaczęliśmy tak to... No jakoś tak to wszystko sobie układać. I tak pracowaliśmy nad sobą. Ja również oczywiście poszłam na psychoterapię, ale też widziałam, że on nie pije, że on się stara, że jego zachowanie jest inne.
Myślałem, że wszystko idzie tak ku dobremu, chociaż tak widzę, że nie miałem żadnej z nikim relacji takiej głębszej. W pracy strasznie chciałem, żeby było po mojemu. Ustawiałem tych ludzi w brygadzie. Jak nie było po mojemu, to się mściłem, po złości robiłem. Kiedyś mojemu brygadziście potrafiłem 6 miesięcy podkładać świnie, żeby go zdegradowali. I tak się stało, aż musiałem dopiąć swego. Chociaż odstawiłem alkohol, ale tam się wszystko w środku buzowało mnie. I musiałem tej ulgi znowu poczuć i znowu wypiłem.
Potrafił pić parę dni takie ciągi. Miałam dosyć, to wezwałam policję, to zabrali go na 24 godziny. Normalnie było mi tak źle, że mówię, z chęcią to bym się po prostu gdzieś zniknęłabym.
Znowu straciłem nadzieję, bo mówię, terapii, już byłem na 2 terapiach. Nic mi to nie pomogło. Poszedłem na 3 terapię.
Krok 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
Z 4 kroku do 8 robię listę tym wszystkim, których skrzywdziłem w życiu. Mam tam listę 50 chyba osób. Tym, kto mogę i który Bóg mi stawia na drodze, to muszę być gotowy, tu gotowy, żeby prosić o przebaczenie, nawet pytać się, co mogę zrobić teraz. Okradłem kolegę kiedyś 200 zł. No. Piliśmy w piwnicy i było nas u niego, było nas 3. Musiałem wychodzić, ukradłem mu te 200 zł. Później widziałem dopiero rano, się zorientowałem i było mi głupio i wstyd. Nie? Ja tak zawsze tak miałem poczucie tej winy, że mu wziąłem, ale się nie przyznałem. Jeszcze zrzuciłem na tego 3, że to pewnie on. On miał 40 parę lat i zmarł. Do mnie dzwonił ten kolega i, i rozmawialiśmy, że ten, co był z nami, zmarł. Ja wtedy mogłem powiedzieć, ale jeszcze nie miałem odwagi. Później była jakaś druga sytuacja, że on w pracy do mnie podszedł, bo pracowaliśmy w samym zakładzie. Ktoś się krzątał, to nie. I za 3 razem przyszedł do mojej żony, do Sandry, do sklepu z żoną swoją po sukienkę. I on zadzwonił do mnie, że jego żona wybiera sukienkę. I ja wtedy powiedziałem, nie? Że mu ukradłem, żeby to, jak chce tą sukienkę, no to ja mu oddam albo pieniądze, żeby on wybrał, czy chce pieniądze z odsetkami, czy... No ja powiedział, że to sukienka, to mu wystarczy, to za jakąś kwotę. No ale właśnie później najpierw się zapytał, czy mnie Bóg nawiedził, czy jestem o zdrowych zmysłach. I to mi jeszcze chodzi za mną, boli mnie. Nie wiem, czy to chodzi o tą gotowość, czy brakuje mi odwagi. Modlę się o to. Kiedyś się napisałem córce Sarze, że cokolwiek by się w życiu nie stało u niej, jakiego by nie dokonała decyzji i wyboru, moje drzwi do serca są zawsze otwarte i będą. Ale nie miałem jeszcze odwagi właśnie, żeby i to powiedzieć i porozmawiać. Jeżeli ją kocham, to piszę jej, ale jakby boję się jej to powiedzieć. Boję się chyba tego odrzucenia, że ona mnie po prostu odrzuci. Chyba. Także jeszcze są rzeczy, których się boję. I mam tą rozmowę, ona nie jest tam u mnie odhaczona.
Krok 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
Tak jak się pytałeś, jak uciekałem od problemów, od bólu, od tego cierpienia, no to kiedyś wymyśliłem taki, jak nie widziałem sposobu już w terapiach, a byłem agnostykiem, no to tak jak uciekałem w alkohol, to będzie uciekałem w bieganie. No także na tej samej zasadzie. I w niedzielę miałem treningi po 3-4 godziny. Potrafiłem pobiec 100 km w górach przez jeden dzień. Już takie miałem dystanse. Także można uciec w dużo rzeczy. Wszystko, co daje haj. Dlatego trzeba uważać, trzeba się rozwijać. Na dzień dzisiejszy wiem, że dostałem takie, że mam ograniczyć. Ograniczyłem. Dużo zwolniłem. Zwolniłem się z pracy w tamtym roku. Pomagam żonie. Zrobiłem przestrzeń właśnie dla innych ludzi, dla Boga, bo wokół mnie. Zwolniłem, że tam 3-4 godziny, dwie w ogrodzie robię. To mnie uspokaja. Odnalazłem jeszcze pasję, ogród, rośliny, sadzenie, patrzenie, jak to rośnie, wszystko. No zostawiłem sobie ten sport. No i dzisiaj to na 10 kilometrów miałem trzecie miejsce w biegu ulicznym. Trzeci byłem ostrudzianin. To było moje takie ciche marzenia, żeby właśnie stanąć na podium jako ostrudzianin. No dałem siebie wszystko. Mam też takiego trenera z Iławy, który mi tam plan układa. Bo też się powierzam, założyłem, że jak sam biegam, sam sobie układam, to nic mi nie wychodzi. Tak jak życie oddałem Bogu, tak że bieganie oddałem trenerowi i wtedy mam sukcesy.
Krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
Naprawdę jestem wdzięczny dzisiaj za to wszystko, co mam. Za każdy dzień, jak się rano budzę, otwieram oczy, to już po prostu mówię: Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi otworzyć oczy, że jestem. Obsesja picia mi minęła już. Nie mam jej do dzisiaj. Zanim ta obsesja mi nie minęła, ja miałem dużo przerw. 2 lata miałem właśnie jak na terapii. 2,5 roczne, półroczne. Jak sobie postanowiłem, to nie piję, bo mi było łatwo przestać, ale nie mogłem nigdy nie wrócić. 5 lat to będzie już. 5 lat bez obsesji. Ogólnie nie piję 5, a 3 bez obsesji. Mam takie marzenia właśnie. Pomagać innym. Mam służby w kościele, we wspólnocie. AA, biorę służby. Największym moją taką radością jest, jak widzieć, jak ktoś inny też zdrowieje z tej choroby alkoholowej. Jak ja mogę się temu przysłużyć. Nie ma chyba niczego piękniejszego, jak taki człowiek upadły, a widzieć, jak znajduje tego Boga i wzrasta i przekazuje to innym, innym i tak dalej. To światło idzie.
Krok 12. Przebudzani duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
No mieszkam tu teraz w takim pięknym miejscu. Zajmuję się ogrodnictwem, ogrodem, drzewkami, pielęgnacją, porządkiem, placem. Kiedyś tak mówiłem, że w duchu chciałbym mieć taką, jak pracowałem tam w tym zakładzie, w którym nie lubiłem tej pracy, bo w chemii i przy budowie łodzi motorowych. Mówiłem: Boże, jak ja bym chciał być cieciem, albo jakimś takim zwykłym tym. I dostałem to. Tu pilnuję porządku i...
Miałam wcześniej momenty, na pewno, że się bałam, ale teraz nie. Ja po prostu wiem, że my jesteśmy prowadzeni przez Boga, ja się nie muszę niczego bać. Spokój. Przyjmuję wszystko tak, jak jest.
Ojciec, nie wiem, czy kiedyś będę dla niego taki wystarczająco co dobrym. Ja dzisiaj przebaczyłem swojemu ojcu i będziemy się widzieli niedługo. Też będziemy mieli okazję może porozmawiać. Bo to zawsze nie wiadomo, ile zostało tych dni tak do końca i warto naprawiać relacje z każdym. Chciałem jeszcze powiedzieć tylko jedno, że wspaniale jest być, wiedzieć, że jest się wystarczającym, że zostało mi wszystko przebaczone. Nie wiem nawet, jakbym miał najwspanialszego ojca na świecie, to on i tak mi nie dałby 50% tego, co mi daje Bóg. I ta świadomość, że mogę mieć z tym Bogiem relację i taką więź, tak jak z Ojcem.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.